Jutro ważna rocznica. 105 lat temu rozegrała się Bitwa Warszawska, nazywana później Cudem nad Wisłą. Polacy odnieśli zwycięstwo nad Armią Czerwoną, powstrzymując ofensywę bolszewicką. Wygrana polskich żołnierzy na blisko 20 lat zapewniła naszemu krajowi niepodległość, a Europę Zachodnią uchroniła przed rewolucją komunistyczną. Starcie jest zaliczane do 18 wielkich bitew, które zadecydowały o losach świata. Jaka jest nasza pamięć o tym wydarzeniu? O tym chciałabym porozmawiać z naszymi gośćmi. Maria Pysz, redaktor naczelna Radia Lwów. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Grzegorz Czapski, historyk, nauczyciel historii w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Artur Szparaga, który również jest nauczycielem historii w tym liceum, jest studentem szkoły doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zatem porozmawiajmy o tej pamięci, ale może zacznijmy od takiego, nie wiem, osobistego stosunku do tego wydarzenia.
Ja uważam, że jest to, tak jak pani powiedziała, jedna z najważniejszych bitew, jaka się odbyła w historii Polski, ale i świata. Bitwa, która powstrzymała komunizm przez najbliższe 20 lat. Bitwa, która myślę, że zatrzymała rewolucję rosyjską, bo nigdy już się później nie udało zrobić czegoś takiego, co było w zamiarze w 1920 roku, czyli połączenia rewolucji rosyjskiej, rewolucji niemieckiej, rewolucji węgierskiej i właściwie całego zrewolucjonizowanego świata ówczesnej Europy. No i to jak gdyby też spowodowało, że mogła się rozwijać demokracja, mogła się rozwijać wolność, taka jaką znamy.
Pani redaktor.
Bitwę warszawską poprzedziła bitwa pod Zadwórzem, czyli polskie Termopile. I ta pamięć jest bardzo ważna, dlatego że na niej wychowujemy młode pokolenia. Na tym przykładzie pokazujemy harcerzom, młodzieży, wszystkim gościom, a także inteligencji, która tutaj przyjeżdża co roku, a także przedstawicielom władzy, jakie to miało znaczenie. Dlatego że nie tak po prostu nazwana polskimi Termopilami, tylko stawiając czoło bolszewickiej nawale, polegli nasi obrońcy, a oni byli młodzi, oni też mieli marzenia, tak samo chcieli żyć i kochać. I złożyli najwyższą ofiarę, na przykładzie której właśnie pod Kurhanem w Zadwórzu składamy im pamięć co roku.
Zwycięstwo Polski w ogóle pokazało, że ta Polska jest i ona może się obronić, co było w tamtym momencie też bardzo ważne, bo jednak Polska też musiała się legitymizować w przestrzeni innych krajów, innych państw, mocarstw zachodnich i to pokazanie, że my tak naprawdę mamy tutaj te zdolności powstrzymania wroga, że jesteśmy tu na tyle silni, że możemy to zrobić, no to też mogło pokazać Zachodowi, że zobaczcie, my tu jesteśmy, walczymy i że też jakiś głos w tej dyskusji ogólnoeuropejskiej też mamy.
Jak jest to święto 15 sierpnia obchodzone we Lwowie?
15 sierpnia we Lwowie spotykają się wszyscy na cmentarzu obrońców Lwowa, czyli tak zwanym cmentarzu Orląt Lwowskich i odbywa się składanie kwiatów, zapalenie zniczy i 15 oprócz tego odbywa się msza święta za ojczyznę w katedrze lwowskiej, dlatego że jest to dzień także poświęcony Matce Bożej. Natomiast w tym roku, 16 sierpnia, wszyscy udadzą się do Zadwórza, dlatego że jest to sobota. Bitwa miała miejsce dokładnie 17, ale w przededniu w tym roku zostanie uczczona jej rocznica i spotkają się tam wszyscy, dlatego że organizuje co roku te obchody Polskie Towarzystwo Opieki nad Grobami Wojskowymi, które dba o to miejsce, aby pomnik na Kruchanie wyglądał jak należy. Odbędzie się tam również poprzedzająca msza święta, a także dojadą autobusy spod konsulatu, które przywiozą wszystkich chętnych na uroczystości.
To towarzystwo to wielka sprawa i też wielki szacunek dla tych osób pod wodzą pana Janusza Balickiego, ale to są jednak, popraw mnie, może się mylę, to są jednak głównie ludzie w sile wieku, dojrzali.
Zgadza się. ale my jako młodsi też często im pomagamy, promując w mediach, organizując dla nich różne sprawy, przewożąc różne rzeczy, które potrzebują na przykład, aby zadbać o cmentarze, dlatego że opiekują się nie tylko cmentarzem Orląt w Lwowie, nie tylko Kurhanem w Zadwórzu, a naokoło Lwowa mają takich 17 miejsc, gdzie właśnie udają się 17 września, wtedy, gdy no, rozpoczęła się agresja Związku Radzieckiego na Polskę i Lwów dostał się pod panowanie władz obcych. I oni o to wszystko dbają, oni to szanują, to znaczy wszyscy to szanujemy, te miejsca pamięci. I staramy się zrobić co w naszej mocy, aby po prostu wesprzeć ich działania.
Ja pomyślałam sobie też o tym, że to świętowanie rocznicy Bitwy Warszawskiej i w ogóle tej wojny polsko-bolszewickiej, wygranej przecież, ma szczególny wymiar właśnie tam, we Lwowie, w Ukrainie, gdzie toczy się wojna.
Tak, wojna toczy się z tym samym agresorem i tutaj przykład bitwy pod Zadwórzem stawiamy jako przykład zwycięskiej walki z okupantem, z tym samym najeźdźcą, który męczy nas obecnie w 2025 roku i wiele, wiele lat wcześniej i tym samym najeźdźcą, który wieków po prostu ma te same zapędy i chodzi nie tylko o Ukrainę, chodzi o całą cywilizowaną Europę.
Też symboliczne jest to, że cmentarz Łyczakowski, największy cmentarz lwowski, najbardziej znany też ze zrozumiałych względów, bo tam leżą wielcy Polacy. Też sam cmentarz jest po prostu wielkim zabytkiem, jednym wielkim zabytkiem, ale tuż obok, na Marsowym Polu, leżą ofiary tej wojny z Rosjanami.
Zgadza się i Marsowe Pole jest niestety przepełnione. Między innymi powiewają tam polskie flagi, bo tak samo zostały ustanowione nad grobami tych, którzy byli Polakami, a jest tam sporo poległych, których znałam, którzy walczyli w obronie, jak mówili, nie tylko Ukrainy, ale przede wszystkim własnej rodziny, własnego domu i w obronie tych wartości, w których zostali wychowani. Cześć i chwała im za to, dlatego że jak nie ci polegli i nie tylko, którzy spoczywają na polu marsowym, będą nas bronić, no to kto? A nie zapominajmy, że takich pól marsowych jak we Lwowie jest bardzo, bardzo dużo w każdym mieście na Ukrainie.
Panowie, jak wygląda ta pamięć o tamtych wydarzeniach w Polsce? To oczywiście jest przerwana pamięć w takim sensie, że przez czasy PRL-u w ogóle się nie mówiło o tych wydarzeniach. To są jedne z tych wydarzeń, które no, nie pasowały do układanki pod tytułem Związek Radziecki jest naszym największym przyjacielem, bratem, bratnie narody. Ta narracja oczywiście cały czas istniała, mimo że w domach czasami się mówiło, ale po cichu.
Tak, ale sama zresztą Bitwa Warszawska, czy też wojna polsko-bolszewicka jest taką wojną narodów. My tutaj przed chwilą wspomnieliśmy o Ukraińcach. Ukraińcy towarzyszyli Polsce w walce z bolszewikami. Trzeba pamiętać o porozumieniu Piłsudskiego z Petlurą, o porozumieniu z Ukraińską Republiką Ludową. Wojska ukraińskie walczyły u boku Polaków. Tutaj też się wpisały jak gdyby chwalebnymi działaniami w tej wojnie. Z drugiej strony w czasie tej wojny walczyły dwa pułki tatarskie, które też poniosły bardzo duże straty, w szczególności w obronie już tutaj północnej Polski, w okolicach Płocka. Ta wojna jest taką alegoryczną wojną. Często tutaj pani powiedziała o tym, że nie pamiętaliśmy. Sama pamięć o Bitwie Warszawskiej była zakłamywana w zasadzie od samego początku. Od samego początku był problem z przyznaniem tego, kto był głównodowodzącym, kto opracował plan. Sam tytuł, może taki alegoryczny, Bitwy Warszawskiej, Cud nad Wisłą, też wynikał z tego dnia, konkretnego dnia, czyli w niebostąpienia Najświętszej Marii Panny. Cud nad Wisłą, zresztą pokazany w postaci alegorycznej na obrazie Kossaka, gdzie Matka Boska rękoma odbija kule rosyjskie. To było przedstawiane też w publicystyce politycznej, jak gdyby chcąc umniejszyć znaczenie Piłsudskiego. Stawiano przeciwko niemu Rozwadowskiego, który był szefem sztabu, który rzeczywiście opracował sam plan uderzenia z nadwieprza, czyli tego konkretnego uderzenia, które spowodowało odepchnięcie Rosjan.
Krótko mówiąc, mieszanie czy wykorzystywanie takie bardzo instrumentalne historii do uprawiania polityki to nie jest wynalazek obecnych czasów.
Nie, to od samego początku towarzyszyło zarówno tej wojnie, jak i samej bitwie, aczkolwiek no, sama Bitwa Warszawska bardzo, bardzo mocno wpłynęła na morale Polaków, na samą wiarę w Polaków w siebie. Ale także to, co pani na samym początku powiedziała, to, że Europa zauważyła, że ta Polska jest. Jeszcze w lutym 1920 roku alianci wymogli na Polakach w zasadzie oddanie terenów wschodnich na rzecz Rosji, bo w zasadzie nie wierzyli, że Polacy będą w stanie się obronić. Na konferencji w Spa premier Grabski musiał przyjąć wręcz uwłaczające warunki w stosunku do Polski. Później sami wysłannicy francuscy, którzy towarzyszyli Polakom w czasie tej wojny na czele z generałem Weygandem, też jak gdyby nie za bardzo wierzyli w możliwości Polaków. Ta bitwa i to zwycięstwo w zasadzie było zaskoczeniem dla wszystkich, tak dla Polaków, jak i Rosjan, jak i dla całej Europy. No ale z drugiej strony no, pokazało, że jesteśmy w stanie, że potrafimy i możemy. Nawet jak nie mamy możliwości, to i tak potrafimy postawić się i wygrać.
A w wolnej Polsce po 89 roku, jak jest pamiętana ta bitwa?
No, na pewno ta pamięć jest zupełnie inna niż tych pokoleń, które gdzieś mogły jeszcze zasłyszeć od osób bliskich, które ewentualnie brały udział albo były w tym czasie, żyły w tym czasie w Polsce, kiedy doszło do tego wydarzenia. No, przede wszystkim dzisiaj, jak rozmawiam z młodzieżą szkolną w szkole na ten temat, to pojawia się takie porównanie do innych bitew polskich i tak naprawdę to jest bardzo takie, powiedziałbym, powtórzenie pewnych takich przyczyn, skutków z innych wydarzeń na zasadzie, że to jest jedno wydarzenie z wielu. Nie ma tutaj żadnego takiego osobistego podejścia tych młodych ludzi.
Czyli wszystko jedno, czy wygrana bitwa pod Grunwaldem, czy tak, wygrana tak. Bitwa warszawska.
Tak, dlatego że bardzo wiele tych bitew przekazujemy i gdzieś tam uczniowie nie traktują tego bardzo tak osobiście, kiedy ja na przykład staram się pokazać im pewien kontekst historyczny tego, że jesteśmy na mapie w tym czasie dopiero 2 lata, powracamy. Jaki jest trud połączenia 3 zaborów, tych 3 części Polski w jedną, to oni z czasem zaczynają się tak zastanawiać, kiedy jeszcze na przykład próbuję ich pobudzić do myślenia, zadając pytanie, no dobrze, a co by było gdyby? To oni wtedy się angażują. Natomiast tak jak rozmawiałem nawet z uczniami przed przyjściem tu do studia, tych, których uczyłem wcześniej jeszcze, to oni bardzo często powtarzają, że uważają, że warto o tym wiedzieć. Natomiast kiedy pytam ich, czy oni by sami by chcieli się coś więcej dowiedzieć, najczęściej mówią, że nie widzą takiej potrzeby, że to jest po prostu wydarzenie jedno z wielu, coś wiedzą i to uważają za sukces. Natomiast czy chcą pogłębić tę wiedzę? Tutaj te zdania są podzielone.
Marysiu, czy dzieci polskie w szkołach z językiem polskim uczą się o tych wydarzeniach?
Tak, uczą się o tych wydarzeniach, ale dzieci polskie, nie tylko polskie we Lwowie, mają ten przywilej, że mieszkają we Lwowie i po prostu są zabierane na wycieczki. Na cmentarz obrońców Lwowa, do Zadwórza, do innych miejscowości. Są tam organizowane gry terenowe specjalnie dla nich. I na razie być może właśnie tak, przez taki młodzieńczy jakby zapał odtrącania wszystkiego, co starsi starają się przekazać, no to nie bardzo chcą. Lepsze jest oczywiście takie spędzanie czasu niż na przykład siedzenie na lekcjach w szkole i to skutkuje, dlatego że zabieramy te dzieci na wycieczki i czasem naprawdę z wielką chęcią idą, a docenią to po latach, jak będą w naszym wieku. Też uczymy ich na konkretnych przykładach żywych przede wszystkim, dlatego że aż do swojej śmierci przyjeżdżał do Zadwórza syn kapitana Bolesława Zajączkowskiego, czyli tej osoby, która dowodziła bitwą w Zadwórzu i bitwa była naprawdę przeprowadzona na najwyższym poziomie, dlatego że no, Budziony nie zdążył z posiłkami do Warszawy. I ta osoba, która przyjeżdżała do Zadwórza, opowiadała o swoim ojcu, a młodzi go słuchali, bo przywoził, pokazywał różne pamiątki i generalnie nie musieli słuchać, no tak się wyrażę, może nudnych przemówień do mikrofonu różnych oficjeli, a mogli porozmawiać z osobą, która opowiadała im na własnym przykładzie, jakie były rozmowy z ojcem, co opowiadał, co pamiętał i tak dalej, no to odbierane to wszystko było inaczej, dlatego że to jest ten najlepszy przykład dla dzieci.
Właśnie może to jest też taki klucz do pamiętania bądź niepamiętania. Mówię tutaj o młodym pokoleniu, że ta Bitwa Warszawska w takiej narracji, którą słyszymy podczas obchodów Święta Wojska Polskiego czy jakichś takich różnego rodzaju wydarzeń, które, czy imprez, które towarzyszą temu świętu, że tam nie ma człowieka. To jest jakaś zbiorowość, że ta historia nie ma takich konkretnych bohaterów, o których moglibyśmy opowiedzieć. Znaczy, moglibyśmy opowiedzieć, tylko być może się tak nie opowiada.
No, nie opowiada się, ale to wynika przede wszystkim z samego, z procesu nauczania. My nie jesteśmy w stanie na lekcjach skupić się na konkretnych osobach. Tu pani wspominała o bitwie pod Zadwórzem. To jest 330 żołnierzy, z których 318 zginęło. Moglibyśmy rzeczywiście ustalić konkretne osoby z imienia i nazwiska i o nich, jak gdyby wskazać ich, ale kontekst nauczania samego jest taki bardziej ogólny i mimo wszystko w ten sposób zmierzamy. Natomiast nie wiem, czy jest tak, jak pani mówi, że historią się nie interesują, a wręcz przeciwnie, ja teraz zauważam, że jest dużo większe zainteresowanie, przynajmniej w liceum, tą historią XX wieku i chęcią jak gdyby poznania coraz większej liczby osób. Sama Bitwa Warszawska tutaj w kontekście
ukraińskim... Z tym, ukraińskim, że Maria Pysz mówiła o młodzieży polskiej, ale mieszkającej w Ukrainie.
To znaczy, ja nie sądzę, żeby to jakiekolwiek były różnice, bo te nasze dzieci są podobne pewnie jak i ukraińskie. Nasze też nie za bardzo chcą się uczyć. Ja nie mówię tu, że całe klasy się uczą, tylko to są konkretne jednostki, które chcą być, zainteresować się więcej i wiedzieć więcej i znać kontekst pewnych wydarzeń. Ja ucząc w szkole staram się pokazać, że historia jest nauczycielką życia i że można pewne wnioski wyciągnąć z wydarzeń, które miały miejsce 50-100 lat temu. I analogie no, same się narzucają. Oni je też zauważają i są w stanie pewne rzeczy jak gdyby sami wnioskować. I Bitwa Warszawska jest no, takim dosyć fajnym i ciekawym tematem, który mógłby stanowić dla nas jakiś taki próbę podbudowania, czy też budowania naszej tożsamości, czy też naszego patriotyzmu. Natomiast ja mam wrażenie, że nie ma takiej jak gdyby presji politycznej czy chęci politycznej do robienia tego. Wystarczy spojrzeć na programy telewizyjne. Ja wczoraj akurat też przejrzałem, ile tych programów na różnych kanałach historycznych jest i jakie one są i czego dotyczą. To jeżeli chodzi o Bitwę Warszawską, czy też wojnę polsko-bolszewicką, to tylko jeden znalazłem przez cały dzień.
Co zrobić, żeby ona była pamiętana i też być może pokazywana w jakimś takim szerszym kontekście?
Wydaje mi się, że tutaj to, co kolega Grzesiu powiedział a propos tego procesu, faktycznie on nam bardzo wiele rzeczy utrudnia. To znaczy my mamy pewnego rodzaju ramy, w których musimy trzymać się, jeśli chodzi o realizację tego zadania, jakim jest przekazanie wiedzy na temat tego wydarzenia. Natomiast proszę zauważyć jedną ciekawą rzecz, że kiedy mówimy o Powstaniu Warszawskim, to na przykład coraz częściej w podręcznikach pojawia się właśnie ten element biograficzny. Tak. O wojnie polsko-bolszewickiej na przykład nie.
Nie, no właśnie.
Na półkach w księgarni mamy książki, które pokazują te wydarzenia Powstania Warszawskiego przez pryzmat biografii. O Bitwie Warszawskiej i czy w wojnie polsko-bolszewickiej mamy mało albo prawie żadne. I wydaje mi się, że to może być też taki klucz. To znaczy, żeby zaczerpnąć te doświadczenia do tego wydarzenia. To znaczy pokazać te postaci, na przykład grupę ludności. Tak? Na przykład może zainteresować to część uczniów, w jaki sposób kobiety podchodziły do tego wydarzenia. Prawda? Wiemy, jak bolszewicy zachowywali się, co robili. Pytanie, jak ta grupa ludnościowa podchodziła do tego wydarzenia, albo na tych terenach, gdzie bolszewicy przechodzili ze swoim frontem, jak ta ludność funkcjonowała na przykład przez pryzmat jak i młodzieży, prawda? Więc wydaje mi się, że to mogłoby zaciekawić, żeby chociaż coś takiego, taki element w podręczniku na przykład szkolnym czy gdzieś w jakichś materiałach edukacyjnych się pojawił, abyśmy my też jako nauczycieli mieli taką łatwość, bo najczęściej to te przykłady pociągają. Prawda?
Te przykłady pociągają, a poza tym jesteśmy w stanie trochę bardziej wyobrazić sobie, co się wtedy działo. Nawet jeśli ta perspektywa jest jednostkowa, to mimo wszystko łatwiej jest dotknąć tej historii, po prostu się w nią zanurzyć. A jaka jest wiedza ukraińskich dzieci? Czy ty, Mario, wiesz na temat tych wydarzeń i w ogóle może historii Polski?
W ogóle wiedza jest szczątkowa, powiem szczerze, ale najlepiej uczyć dzieci na przykładzie. Porównując, załóżmy, obecną wojnę i poprzednią. Takie proste, zwykłe przykłady dotyczące ubrania dla wojska, zabezpieczenia i tak dalej. Przecież aby mogli wziąć udział w bitwie pod Zadwórzem, czyli ten słynny batalion, no to miejscowa ludność powinna była go coś ubrać, uszyć mundury i tak dalej. I tak samo na przykładzie pokazujemy, że teraz na przykład miejscowa ludność zbiera na apteczki dla wojska ukraińskiego. Więc pokazując jakby takie paralele, a przy okazji ucząc dzieci też częściowo na wesoło, na jakichś przykładach, gdzieś w terenie, one są bardziej chłonne tej wiedzy. Ale nad każdym zajęciem trzeba się starać. No wiadomo, że szkoła takich możliwości po prostu nie daje, nie jest to przewidziane. Ale tutaj zachęcam, aby przynajmniej jeden raz w życiu dzieci odwiedziły Lwów, odwiedziły Wilno i aby na tych przykładach uczyły się.
Tak, to bardzo słuszna uwaga. Dobrze by było rzeczywiście tam pojechać, zobaczyć. Ja miałem przyjemność kilka lat temu być we Lwowie i tam tej polskości rzeczywiście na każdym rogu jest bardzo, bardzo dużo. I tej historii, no ja jako historyk to ją widzę wszędzie. W związku z powyższym, no to myślę, że by było bardzo dobrym pomysłem, aczkolwiek chyba w tym momencie nie za bardzo realnym.
No niestety, tak podejrzewam. Natomiast jeśli chodzi o wiedzę młodego pokolenia Ukraińców, bo przecież też stykamy się z dziećmi ukraińskimi od początku tej pełnoskalowej wojny, przyjechało do nas bardzo dużo dzieci, młodzieży. I zanim zaczęliśmy rozmawiać tutaj w studiu, to powiedział pan, że wiedza tych dzieci rzeczywiście jest znikoma.
Tak, no te dzieci, które do nas przychodzą do szkoły, to one z reguły skończyły edukację na 7., 8. klasie ukraińskiej szkoły i z reguły XX wiek dla nich w historii nie istnieje. No ja tutaj zostałem jak gdyby zobowiązany przez dyrekcję, gdy od naszej szkoły zostało przyjętych kilkadziesiąt dzieciaków z Ukrainy, do jak najszybszego przygotowania ich do naszego programu nauczania i do naszych działań. Też przygotowałem takie lekcje, to było 27 lekcji, które miały przybliżyć im historię Polski. Tu posłużyłem się...
Polska dla początkujących, tak?
Tak, historia Polski dla początkujących, tak. I tutaj no, przede wszystkim chciałem też zwrócić uwagę na te najbardziej takie spektakularne, czy też takie ważne wydarzenia w historii polsko-ukraińskiej, bo ich mieliśmy sporo. Oczywiście sięgałem do XVII wieku, ale także i do tego XX wieku, jak najszybciej chcąc przygotować do spotkania się z Polakami, rozmów ewentualnych o historii. No i dzieciaki rzeczywiście chciały się dowiedzieć więcej, a zresztą w bieżącym roku miałem już teraz czwartoklasiści byli akurat, czyli mieliśmy tematykę Wołynia. Ja przygotowałem to w ten sposób, że za każdym razem przy temacie lekcji Wołyń prosiłem Ukraińców o to, ażeby oni przygotowali prezentację dotyczącą samej sprawy zbrodni wołyńskiej, czyli to, dlaczego do niej doszło, w jaki sposób doszło, ewentualnie już jaki miała przebieg. No i powiem szczerze, że oni bardzo chcieli się dowiedzieć, próbowali się dowiedzieć. Niestety wiadomości ze strony ukraińskiej są praktycznie żadne. Ze strony polskiej są bardzo mocno takie obrazoburcze dla Ukraińców. Im było trudno się przygotować. Tutaj w dużej mierze posłużyłem się też podręcznikiem, ta Polsza Narys Historii, przygotowany po ukraińsku przez Instytut Pamięci Narodowej w 2015 roku. W tym podręczniku rzeczywiście już po ukraińsku zostało im pokazane jak gdyby kontekst historyczny pewnych wydarzeń i było im to dużo, dużo łatwiej jak gdyby przyswoić sobie no i zaprezentować. Było to dla nich trudne, aczkolwiek po lekcjach za każdym razem spotkałem się z ich strony jak gdyby z wdzięcznością, że mogli o tym opowiedzieć, że mogli polskim kolegom, koleżankom opowiedzieć to tak, jak oni to widzą. Oczywiście ja starałem się to prostować tam, gdzie trzeba było prostować, aczkolwiek oni rzeczywiście starali się to pokazać w jak najbardziej takim fakt, czyli pokazać to faktograficznie, jak najbardziej realistycznie, jak to było.
Rozmawialiśmy o tym wątku analogii nasuwających się tamtych wydarzeń sprzed 105 lat i tego, co dzieje się wokół nas, zagrożenia, ale też toczącej się wojny tam właśnie za naszą wschodnią granicą. To co? Należy sobie życzyć, żeby to się tak skończyło jak te 105 lat temu? Czy jednak to jest zbyt proste?
Znaczy, historia się nie powtarza nigdy w 100%. Tak? Są różni ludzie, różne wydarzenia, różny czas, różne miejsce, więc w 100% na pewno się nie powtórzy, aczkolwiek jest duża szansa, zresztą tak jak tu pani z Lwowa powiedziała, pani redaktor, że oni też zauważają te analogie. Ta armia polska, która wtedy się tworzyła, która miała totalnie różne umundurowania, każdy oddział inaczej był umundurowany. Nie było regulaminowego munduru, który miał każdy żołnierz taki sam. Różne uzbrojenie, różne karabiny, różne działa, różne... W zasadzie wszystko mi się różniły poszczególne jednostki. Podobnie zresztą jest dzisiaj to na Ukrainie. Sądzę, że analogii można szukać i tak samo można też myśleć o tym, że i skutki będą podobne. Oni podobnie walczą tak jak my, też ich państwowość dopiero co powstała, dopiero co się uniezależnili jak gdyby od Związku Radzieckiego, od Rosji i w tym momencie starają się wykazać tą swoją inność, odrębność i to myślę, że może mieć też podobny skutek. Liczę na to.
Życzmy takiego sukcesu jak właśnie w 1920, żebyśmy nie doświadczyli tego, co się nie stało wtedy, czyli pójścia Rosji na zachód.
Ale jutro rozmowy ponad głowami Ukraińców między przywódcą Rosji i Stanów Zjednoczonych, więc mogą być inne analogie historyczne, oby nie.
Sądzę, że wszystko w ich rękach jest.
Albo też podobne, bo tak jak już niejednorazowo mówiłam, w Jałcie nas też nikt nie pytał. Koniec.
Mało optymistyczne zakończenie naszej rozmowy, ale też czasy są takie, że trudno czasami o optymizm, ale należy wierzyć chyba jednak mimo wszystko, że to wszystko może się dobrze skończyć. Dziękuję bardzo. Maria Pysz, redaktor naczelna Radia Lwów, dziękuję.
Również dziękuję, pozdrawiam.
Grzegorz Czapski i Artur Szparaga, którzy są nauczycielami historii w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.
A my zmieniamy temat.